Kampania społeczna.
Używaj, ale wakacji.
Wakacje bez alkoholu i używek. Kiedy i jak mówić nie? Jak dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie? Gdzie spędzać wakacyjny czas i realizować twórcze pomysły? Radio Merkury w każdą środę do końca wakacji 18.45. Akcja sfinansowana ze środków miasta Poznania. Więcej informacji na www.radiomerkury.pl.
Używaj, ale wakacji.
Kampania społeczna.
Witam, Wanda Wasilewska. Dziś w audycji zabiorę Państwa do miejsca mało wakacyjnego, ale dla wielu czas tam spędzony to szansa na nowe życie. To ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, który jest oddziałem terenowym szpitala imienia Franciszka Raszei. Pacjenci są leczeni w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym. Szefową ośrodka jest dr Maria Jeska.
Każda osoba, która chce podjąć leczenie odwykowe, może tutaj przyjść, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, czy nie, bo to jest też bardzo ważne, bo posiada miejsce zamieszkania, czy nie, to też jest bardzo ważne i może podjąć leczenie. To jest sala terapeutyczna. Na sali terapeutycznej, czyli na salę terapeutyczną nie wchodzimy, bo są zajęcia. Się odbywa grupa edukacyjna, teraz jest 20 pacjentów w oddziale. Zajęcia prowadzą nasi terapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień. Pacjenci sobie uczestniczą w tym. To jest zasada dobrowolności oczywiście, natomiast każdy pacjent, który wchodzi do oddziału, podpisuje regulamin wewnętrny. Nie? Także on musi się godzić de facto na taką formę edukacji, no bo samo odtrucie to jest niewiele w sumie. To jest tylko doprowadzenie do stanu używalności biologicznej, do stanu psychofizycznego, natomiast jeśli oni wyjdą stąd bez edukacji na temat tego, co to jest uzależnienie, w jaki sposób mogą radzić sobie z uzależnieniem, z nałogiem, jak dalej się leczyć, no to stwarzają się większe szanse. No i po to ci ludzie to się męczą, tłumaczą wszystko, tak? A jeśli chcą leczyć się w tym ośrodku, muszą uczestniczyć jakby w proponowanych formach leczenia. To są sale chorych. Największa sala chorych, czteroosobowa. W środku jest łazieneczka. To jest największa sala, więc ona jest najmniej komfortowa, ale to jest sala dla pacjentów, którzy mają powikłania albo ciężkie powikłania somatyczne zespołów abstynencyjnych, albo przechodzą ostre psychozy w przebiegu majaczenia alkoholowego, wymagają unieruchomienia, tu są pasy. Staramy się, żeby to tak wyglądało też po ludzku i żeby nie sprawiało wrażenia psychiatrycznej izolatki, ale to jest psychiatryczna izolatka. Tu jest monitoring, także panie pielęgniarki obserwują pacjenta, który jest unieruchomiony. No niestety to jest tak, że trzeba takiego pacjenta zabezpieczyć przed na przykład opuszczeniem oddziału. On nie może opuścić oddziału, bo on nie wie, gdzie jest, kim jest, skąd się tu wziął, nie rozumie. To jest taka ostra psychoza, która mija, tak? Zupełnie nie umiejscawia się w czasie, przestrzeni. Jego trzeba zabezpieczyć, ale też trzeba zabezpieczyć pozostałych pacjentów przed nim. Uniemożliwiamy tak naprawdę kontakt ze światem zewnętrznym, ale staramy się naprawdę, żeby oni się tutaj z nami dobrze czuli, żebyśmy wszyscy się czuli bezpiecznie.
A tu jest ogródek.
Sami dbają o ten ogród, nie trzeba ich prosić. Jakoś tak przychodzi taki moment, że zawsze znajdzie się jakaś osoba, która inicjuje wspólne pielenie. Przyjemne takie zajęcia są przyjemne, tak? Jakby jak w którymś momencie zaczynają myśleć o trudnych rzeczach, to łatwiej wziąć, powyrywać chwasty i nie myśleć o tym, nie? Tu jest reszta oddziału. Żeńska sala i tu przyjmujemy zawsze właściwie pacjentów uzależnionych od leków. Ponieważ my teraz poza alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje u nas uzależnienie, leczenie zespołów abstynencyjnych po lekach uspokajających i nasennych i ma takich mieszanych uzależnień alkohol, leki, narkotyki. To też jest jakby zaleta tego miejsca, że pacjenci z podwójną diagnozą, czyli z chorobą psychiczną na przykład i uzależnieniem, tu się mogą czuć bezpiecznie. Chorzy na cukrzycę, chorzy na nadciśnienie, po udarach, wszystkich przyjmujemy. Mamy świetną internistkę, która ich prowadzi, bardzo fajnego psychiatra, który troszczy się o pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Tak, no to trzeba lubić wszystko, bo to jest taka praca bardzo też niewdzięczna, bo nieraz jest tak, że się napracujemy, strasznie się napracujemy. Często to są pacjenci, którzy są w stanie zagrożenia życia w majaczeniach czy z powikłań somatycznych, żółtaczki mają 2-3 tygodnie, wszystkie ręce na pokład, wszyscy starają się pomóc. Taka osoba wychodzi po 2 tygodniach, widzimy, że wychodzi z izby wytrzeźwień obok na przykład. tak naprawdę część pacjentów to są pacjenci z ulicy, albo bo ktoś powiedział, że tutaj jest takie miejsce. Często trafiają do nas z grup samopomocowych, z AA, przez poradnie odwykowe, wtedy kierowani już formalnie. Część pacjentów zgłasza się do leczenia odwykowego w poradni. Na przykład idzie na Litewską, Małeckiego, do innej poradni odwykowej i myśli, że poradzi sobie z nałogiem w leczeniu ambulatoryjnym. To znaczy skorzysta z porady specjalisty i już. Natomiast tam są w tej chwili bardzo dobrze wyszkoleni specjaliści, którzy wiedzą, że nie rozpoczyna się pracy z pacjentem w czynnym nałogu, tak, że to jest niebezpieczne. Że odtrucie najpierw, doprowadzenie do jakiegoś okresu abstynencji, przynajmniej tych 2 tygodni abstynencji, przejście przez zespół abstynencyjny, który jest niebezpieczny, zwiększa ich szanse i pacjentów szanse na dobrą współpracę. Więc stamtąd ze wszystkich poradni odwykowych pacjenci są kierowani do nas ze skierowaniem od lekarza, psychiatry po wstępnej konsultacji. A trzecia grupa to są pacjenci, których kierują tak naprawdę lekarze rodzinni. Odsyła często pacjentów uzależnionych klinika psychiatrii, kierując do nas poradnie zdrowia psychicznego. Pacjenci, którzy opuszczają izby wytrzeźwień, są informowani, że taka możliwość istnieje. Gminne komisje przeciwdziałania alkoholizmowi. Nie ma tych warunków takich brzegowych, które stwarzają inne placówki, to znaczy musisz przyjść ze skierowaniem, ubezpieczeniem, tamtym wszystkim. Każdy człowiek, który chce przestać pić, czy przestać brać narkotyki, pić, może takie leczenie podjąć. Pomagamy mu też w tych formalnościach.
Na czym polega detoks?
Znaczy, detoks to już jest potoczna nazwa tak naprawdę, detoks, dlatego, że się generalnie się wydaje, że detoks to jest odtrucie, tak, organizmu. Natomiast trzeba wiedzieć też, dlaczego trzeba poddać detoksykacji organizm osoby uzależnionej. Nie tyle chodzi o odtrucie, co doprowadzenie do dobrej kondycji fizycznej i psychicznej człowieka po zerwaniu z nałogiem, tak? Po przejściu, znaczy jakby takiego bezpiecznego przejścia od momentu, kiedy przestaje pić czy używać jakiejś substancji, do momentu, kiedy jestem zdrowym człowiekiem, tak? Psychofizycznie zdrowym człowiekiem. To znaczy mogę spać, mogę jeść, nie doświadczam objawów psychotycznych, psychiatrycznych, neurologicznych, nie mam skoków ciśnienia, mogę podjąć leczenie ambulatoryjne, odwykowe. Bo samo odtrucie jest mitologizowane, dlatego że się ludziom wydaje, że tutaj robimy jakieś czarodziejskie mikstury. Tak nie jest. To są proste schematy leczenia farmakologicznego i czasami niefarmakologicznego nawet. W przypadku osoby, która zgłasza się do leczenia, oceniamy jej stan fizyczny i psychiczny.
Czym jest zespół abstynencyjny? Elżbieta Sobkowiak, specjalistka terapii uzależnień.
To jest niestety konsekwencja picia, długiego picia i trzeba rozróżnić zespół abstynencyjny od kaca. Ja to zawsze pacjentom tak tłumaczę, że kaca mają ci, którzy wypiją raz po raz i na drugi dzień jak się strują, to źle się czują. A zespół abstynencyjny to już jest poważniejsza sprawa, bo jeśli pijemy dużo, często, to wtedy nasz organizm zaczyna na poziomie biologicznym potrzebować substancji i zaczyna się zespół abstynencyjny nie na drugi dzień po przepiciu, tak jak u standardowego człowieka, tylko na drugi, trzeci dzień. Wtedy, kiedy tak naprawdę resztki alkoholu wypłukują się nam z organizmu. I on już nie jest tak przyjemny jak kac, w cudzysłowie oczywiście dla słowa przyjemny, tylko zaczynają się bardzo poważne powikłania z ciała. U jednego to będą bóle głowy, drgawki, takie trzęsienia się, poty, bezsenność, stany lękowe. Powiedziałabym, że to są te jeszcze z takiej niższej półki, te takie mniej uciążliwe. Powikłany zespół abstynencyjny, to już mamy zespoły padaczkowe, delirium, czyli już taki stan bezpośredniego zagrożenia życia. Także kiedy mówimy o uzależnieniu od substancji różnych, bo tutaj mówimy najczęściej o alkoholu, ale zespół abstynencyjny mamy przy odstawieniu każdej jednej substancji, to mówimy tutaj już o poważnych powikłaniach takich i z ciała, i z głowy. Znaczy z głowy w sensie stanów emocjonalnych trudnych, bo no, stany lękowe bardzo silne, czy stany pobudzenia, to już nie jest nic przyjemnego.
Jak to u siebie rozpoznać? Czy jak rozpoznać u kogoś bliskiego albo znajomego, kogoś, z kim się ma częsty kontakt? I jak rozmawiać?
Zaobserwować to tak po objawach, tak? Zawsze mówimy, dla takiej osoby, która mówi, że nie ma problemu z piciem i że może przerwać w każdym momencie i bez konsekwencji, to ja proponuję to przerwij i zobacz, poobserwuj siebie. I jeśli będą następowały właśnie takie objawy, które nie będą puszczać przez te pierwsze 3-4 dni, to świadczy tak naprawdę o rozwoju uzależnienia, tak? Bo pojawienie się objawów abstynencyjnych to jest jeden z osiowych objawów uzależnienia. Nie pij niczego przez 3 dni i zobacz, co się z tobą dzieje. Tylko zobacz tak świadomie, jakie objawy generuje ciało, ale też co się dzieje z twoją głową, tak? Czy jesteś napięty, rozdrażniony, czy wszystko cię denerwuje, czy się boisz, czy nie możesz spać, albo masz nadmierną senność, tak? Bądź wobec siebie też uczciwy. Niestety w uzależnieniach jest tak, że więcej widzi rodzina, więcej widzą ludzie dookoła niż ta osoba, która ma problem. Ja zawsze mówię, żeby koncentrować się na faktach, jakby na konkretnych zachowaniach, które były czy w szczycie picia, czy też w szczycie trzeźwienia. Zobacz, no, dlaczego nie umiesz wytrzymać na drugi dzień, musisz od razu wypić piwo? Dlaczego tak bardzo drżysz? Dlaczego wymiotujesz? Żeby koncentrować się na faktach, na tym, co widać. No, z faktami się nie dyskutuje.
I wtedy co? Chwycić słuchawkę telefonu, wykręcić numer do państwa ośrodka, czy poszukać innej możliwości?
Znaczy ja bym polecała zacząć od nas, od detoksu. Dlatego, że to jest dobre hamowanie, dobre trzeźwienie. Zespół abstynencyjny to jest poważne powikłanie, tak? I nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak w danym konkretnym przypadku będzie ten zespół wyglądał. Ja moim alkoholikom mówię tutaj tak, że każde kolejne zapicie jest trudniejsze, każdy kolejny zespół abstynencyjny jest trudniejszy. I czy to będzie ktoś, kto przyjdzie do nas po raz 3., 4., 5, czy to będzie ktoś, kto przyjdzie do nas po raz 1, to dla każdego będzie to dobra nauka. Towarzyszenie i jakby to, że mogą zobaczyć też inne osoby, które ten zespół przechodzą w sposób trudniejszy, no może to też być nauką. To taki jeden kawałek edukacyjny, trochę trudny, ale myślę też, że ważny, bo my też na grupie omawiamy to, co się z pacjentami dzieje, tak? Omawiamy też te powikłania, które u nich występują, więc wtedy ta psychoedukacja nie jest taka jałowa, tylko jest poparta tym, co pacjenci u siebie nawzajem obserwują. Jak towarzyszą na przykład w napadzie padaczkowym, albo jak pomagają upiąć pacjenta pobudzonego w delirium w pasy, tak? To jest to dla nich też dodatkowa lekcja. Ale przede wszystkim jest tutaj opieka i medyczna, i terapeutyczna. My pomagamy dobrze wyhamować, podjąć dobre, zdrowe decyzje na to, co dalej. Pomagamy wybrać dalsze ośrodki. Ja zawsze mówię, że detoks nie leczy. Tak? Tutaj nasz ośrodek to nie jest ośrodek terapeutyczny, w którym można przejść jakąś głęboką terapię i wyjść stąd zdrowym. To jest dobre miejsce do tego, żeby dobrze wyhamować, dobrze się sobie przyjrzeć i podejmować trzeźwe decyzje. Ja moim pacjentom mówię często tak, że na alkoholu nie ma ulotki o powikłaniach. Że jak bierzemy leki, to możemy sobie przeczytać, jakie są konsekwencje tego, że ja będę zażywał takie lekarstwo. I nawet jeżeli biorę z pełną konsekwencją czekających mnie powikłań. Z papierosami mamy tak samo. Niestety alkohol ciągle sprzedajemy z takim dużym przyzwoleniem, nie bardzo zdając sobie sprawę właśnie z tych konsekwencji. Ja bym radziła taką otwartą głowę na te powikłania, żeby trochę zagłębić się, tak? Zastanowić nad tym, do czego mi ten alkohol tak naprawdę jest potrzebny. Czy ja naprawdę, mając fajną pogodę, fajnych ludzi, przyjemne miejsca, czy ja muszę sobie to podkręcać alkoholem? Czy te endorfiny, tak, wynikające z tego dobrego czasu, nam nie wystarczą? Nie? Czy my naprawdę potrzebujemy tego czegoś więcej? A jeżeli potrzebujemy tego czegoś więcej, no to powinno nam zapalić to alarmowe światełko. Czy ja jadę na wakacje all inclusive po to, żeby być w fajnym miejscu, czy po to, żeby się napić alkoholu za darmo? Bo miewam tutaj takich pacjentów, którzy mówią, że byli na wspaniałych wakacjach w Grecji, tylko że poza hotelu nic więcej nie pamiętają. I myślę, że to jest też tak. Ten moment, kiedy ja sobie chcę jeszcze bardziej podkręcić coś, co jest fajne. Bo myśląc o wakacjach, to myślimy właśnie o takim miłym, dobrym czasie na relaks, na odpoczynek, na przyjaciół, na zwiedzanie fajnych miejsc. Tu bym tak na ten kawałek zwróciła uwagę. A jeśli mam mówić tak, żeby poradzić, tak, to przynajmniej spróbuj nie pić codziennie. Nie? Czy każda kolacja musi być z winem? Celebrujmy ten alkohol, no wszystko jest dla ludzi.
Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych mieści się przy ulicy Podolańskiej 46 w Poznaniu.
Kampania społeczna.
Używaj, ale wakacji.
Radio Merkury w każdą środę do końca wakacji 18.45. Akcja sfinansowana ze środków miasta Poznania. Więcej informacji na www.radiomerkury.pl.
Używaj, ale wakacji.
Kampania społeczna.